Wykład w Radiu Ortodoksja.
Bardzo dziękuję, Ojcze, za zaproszenie. Wam, bracie, siostry, dziękuję za obecność. Wielki Post to jest czas, kiedy powinniśmy mieć trochę więcej czasu na rzeczy duchowe. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o Słowie. A Słowo towarzyszy nam od początku, od kiedy słyszymy pierwsze słowa mówione do nas przez rodziców, jeszcze jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Praktycznie po koniec słyszymy zawsze słowa. Ja chciałbym dzisiaj podziękować też serdecznie, bo dzisiaj jest szczególny dzień, dlatego że w Gruzji dzisiaj pochowali świętej pamięci patriarcha Eliasza, a patron cerkwi i parafia jest związana z Gruzją, a Gruzja jest dla mnie bardzo bliskim krajem, więc tym bardziej jest bardzo miło być w cerkwi świętego Grzegorza Peradze w tym dniu i z wami, bracia i siostry. Czym planuję dzisiaj zająć Państwa czas? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, troszeczkę porozmawiać o tym, jak ważne jest Słowo. Słowo w naszym życiu, ale przede wszystkim Słowo w liturgii. Po drugie, powiedzieć coś na temat czegoś takiego, takiej dużej książki, dam do poglądania. Od razu powiem, że to jest jeden z 416 egzemplarzy, który jest obecny na świecie. To jest reprint, czyli zrobiono zdjęcia i potem wydrukowano oryginału tego, o którym będę mówić, z XVI wieku. Więc niepowtarzalna okazja, udało się z Akademii Supraskiej wypożyczyć. No i opowiem trochę o tekstach, o tłumaczeniach tych tekstów, o rozumieniu tekstów. To może spróbuję w sposób interesujący, jeżeli będą jakieś pytania, czy coś będzie niezrozumiałego, to bardzo proszę o uwagi i te pytania proszę zadawać też w trakcie. Zbliżamy się do święta Paschy i na święto Paschy usłyszymy, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, przez nie wszystko się stało i bez Niego nic się nie stało z tego, co powstało. W Nim było życie i życie było światłością ludzi. Wiadomo, że chodzi o Jezusa Chrystusa. Centrum naszego życia powinien być Jezus Chrystus. I jest on nazywany Logos po grecku. To jest jedno ze tłumaczeń, to jest właśnie Słowo. I dlatego tak ważne jest Słowo. Ważne jest to, co mówimy, w jaki sposób mówimy, ale też ważne jest to, co słyszymy i ważne jest to, co słyszymy też w cerkwi. Pamiętamy z Ewangelii, że na pokusę, którą diabeł przedstawił Chrystusowi, o to, żeby zmienił kamienie w chleby, bo Chrystus 40 dni nic nie jadł, Chrystus odpowiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to jest, Chrystus w tym momencie cytuje Stary Testament. To jest Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, 23 werset. Więc to jest bardzo dobra znajomość Pisma Świętego. O Słowie także mówił współczesny święty, święty starzec Porfiriusz z Kawsokaliwi. To jest książka, która została wydana w języku polskim, Żywot i Słowa. Czy chcecie znaleźć radość w życiu? Czytajcie Pismo Święte. Chodźcie do cerkwi. Zbliżcie się do Chrystusa. Pokochajcie Go. Uważajcie podczas nabożeństw. Juczni, godzin kanonicznych, wieczerni, powieczerze i tak dalej. Bo ich słowa, czyli słowa tych nabożeństw, są napisane przez świętych. Są to święte słowa. Słowa zakochania się w Chrystusie, w Bogu Rodzicy. I dlatego te słowa, które słyszymy w cerkwi, raz, że słyszymy Pismo Święte, a dwa, że słyszymy teksty, które są tekstami świętymi i które nas, jeżeli je rozumiemy, mogą bardzo mocno przemieniać. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni czasami do otoczki, która towarzyszy, do melodii, do nastroju, do przyciemnionych świateł, do zapalonych świec. One też nam pomagają oczywiście. To, że mamy wielkopostne melodie, że my zmieniamy szaty liturgiczne, że w jakiś sposób się nastawiamy na ten okres, ale w cerkwi najważniejszy jest Chrystus, czyli też najważniejsze jest Słowo. Co nam to słowo mówi. I w XVI wieku był taki człowiek, który się nazywał Mateusz. I on za dzieło swojego życia postanowił napisać Biblię i potem dodał do tego jeszcze regułę liturgiczną i teksty mniej, można powiedzieć tak w skrócie. W literaturze naukowej jego dzieło nazywa się Biblią Mateusza X albo Dziesięcioglawiem, czyli takim księgą 10 rozdziałów. My proponujemy nazwę antologią, dlatego że antologią to jest zbiór, a to dzieło pokazuje, że to jest zbiór tekstów. I zobaczę teraz, czy mi uda się wyświetlić film, dlatego że w tamtym roku na wakacjach dzieci zrobiły film o Mateuszu X. Ja tylko pokrótce powiem, że on jest związany z Supraślem, więc to jest bardzo blisko nas. I my powinniśmy być bardzo dumni z tego, że mamy takie dziedzictwo. A pokrótce zaraz jeszcze powiem, z czego w ogóle to będzie słynęło. No postaramy się.
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I jest. Urodził się w dorobcu Mateusz. Jeśli dobrze policzyłem, to 10 syn w rodzinie. Miał jeszcze 3 siostry. Jak go można nazwać? Może 10? Tak, w historii go zapamiętano. I do dzisiaj przydomka się używa. Będziemy go nazywać Mateusz 10.
Pierwszy raz o dorobcu pisano w 1074 roku. W XIV wieku, zajęty przez litewskiego księcia Olgierda, wchodzi w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. W czasie wojny litewsko-moskiewskiej, zdobyty w 1503 roku przez wojsko moskiewskie, wchodzi w skład Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. To dlatego nasz bohater opuszcza swoje miasto rodzinne i udaje się w 1502 roku do Wilna. Tam również odczuwa zagrożenie ze strony Moskwy i przybywa w 1503 roku do bezpiecznego Supraśla, jednego z najważniejszych ośrodków monastycznych, w którym z czasem powstanie ogromna biblioteka. W ewangelicznej przypowieści o talentach Jezus uczy, że nie powinniśmy chować swoich talentów, ale aktywnie je rozwijać i wykorzystywać dla dobra innych i chwały Bożej. Tak również postępuje Mateusz i przystępuje jeszcze będąc w Wilnie do pracy nad wyjątkowym dziełem, które oferuje cerkwi czy monasterowi na pamiątkę i wspomnienie liturgiczne.
Można powiedzieć, że Mateusz X łączy wiele ważnych elementów w jedno. W księdze umieszcza Stary i Nowy Testament, Biblię i przepisy monastyczne. Również pisząc swoje dzieło łączy Wilno z Supraślem oraz Supraś z Bielskiem Podlaskim. Z tego ostatniego miasta pochodzi przełożony monasteru supraskiego Pafnucy Siechin i pewnie z tego miasta sprowadza Mateusz papier do napisania dzieła. Mateusz wie, że tworzy dzieło nowatorskie, gdyż nie było jeszcze tego typu księg w Rzeczypospolitej. Zebrane w jedno Stary i Nowy Testament oraz pozostałe teksty zawierają cenną dla prawosławnych chrześcijan naukę, która będzie służyć zbawieniu ich dusz. Kodeks składa się z 550 kart dużego formatu, które zapisane są obustronnie, tworząc piękną księgę, której treść i ozdoby przemawiają do nas do dzisiaj.
Do napisania księgi Mateusz użył 80 różnych typów papieru, na którym powstały, oprócz samego tekstu, wspaniałe ilustracje, inicjały, wielkie litery, w sumie jest ich ogromna ilość, ponad 800 różnych zdobień, różnych kształtów, wielkości i kolorów. Mateusz był doskonałym kopistą, kaligrafem, ale również wspaniałym ilustratorem. To on sam jest twórcą wszystkich ozdób pojawiających się w dziele. Autor naszego dzieła używa do napisania tekstu księgi różnych kolorów, na przykład złoto do słów Jezusa Chrystusa lub błękitu do tekstów o Bogu Rodzicy.
Tworzyć tak wielką księgę nie było łatwo. Trwało to aż 5 lat. Rozpoczął pisać ją w Wilnie, zaś zakończył, jak sam o tym pisze, w swoim podpisie w Supraśle. Dnia 21 lutego, w niedzielę, w roku 7015, od stworzenia świata, co równa się 1507 rokowi od narodzin Jezusa Chrystusa, w dniu świętego Tymoteusza Eremity z Simboli.
Mateusz pozostawił swoją księgę w supraskim monasterze, w którym przybywała ona do 1848 roku, kiedy to do Rygi zabrał ją ojciec Paweł Dobrochotow, a stamtąd w 1911 roku trafiła do Petersburga i dzisiaj znajduje się w Bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk. Księgi mają to do siebie, że lubią i potrafią podróżować. Książki nieczytane popadają w zapomnienie. Nasza księga nie leży na półce nieużywana. Wraca teraz do monasteru superskiego w postaci labiryntu i zaczyna błyszczeć niczym kopuły klasztoru. Naukowcy zabrali się za zgłębienie tajemnic zawartych w księdze. Najmłodsi również się muszą o niej dowiedzieć. Dlatego my dzisiaj opowiadamy wam historię o naszym zabytku, który świadczy o potędze słowa i pięknie ksiąg, który zawsze warto czytać.
W 2020 roku w Petersburgu ukazało się limitowanej edycji 416 egzemplarzy.
To właśnie to.
Wspaniałe fototypiczne wydanie tego monumentalnego dzieła prawosławnego piśmiennictwa państwa polsko-litewskiego, którego kilkanaście egzemplarzy znajduje się w najważniejszych bibliotekach Polski, w tym w bibliotece w Akademii Supraskiej, gdzie możemy z nim się zapoznać i poczuć wartość pisanego przed ponad 500 laty dzieła.
O, dobrze, to już jest końcowe napisy animacji. Żeby wam nie było nudno, to ja proszę sobie obejrzeć to dzieło. To przynajmniej wagowo jest też. Ja nie dotykałem oryginału, nie z Petersburga. Wiadomo, że teraz sytuacja polityczna jest taka, że nie bardzo jest jak pojechać. Trzeba sobie zdać sprawę, jak wyglądała mapa polityczna w XV wieku. Polska to jest to podłużne tutaj, od Bałtyku po Morze Czarne, z Lennami w Mołdawii i Wielkie Księstwo Litewskie, które były naprawdę wielkie. To tam aż pod Nowogród Wielki były Lenna. Więc to wszystko, tak jak widzimy tutaj, to do Moskwy było bardzo blisko z granic. Wilno praktycznie stanowiło centrum, na północy centrum Litwy. Bielsk Podlaski oznaczyłem, bo to już było istniejące, Supraśla jeszcze nie było, bo to jest, mówimy o XV wieku. I w takich warunkach na początku XVI wieku zaczyna panować w Polsce król Aleksander I Jagiellończyk. To jest jedyny król o tym imieniu w Polsce. Dlaczego on jest dla nas ważny? On był ostatnim wielkim księciem litewskim, który znał język litewski, czyli staroruski. To nie jest ten litewski, który jest współcześnie, ale to jest język staroruski. I za żonę miał Helenę, córkę księcia moskiewskiego. Ona nie była królową Polski, bo sprzeciwili się temu biskupi polscy, bo była prawosławna i ona do końca zachowała prawosławie. Było proponowane, że przejdzie na katolicyzm i zostanie królową Polski. Nie chciała. Więc ten król, chociaż panował krótko, to właśnie z jego panowania dzieją się te rzeczy, które przyczyniły się do tego, że ta księga tak naprawdę znalazła się w Supraślu, czyli bardzo blisko nas. Za panowania jeszcze jako wielki książę litewski prowadzi wojny z księstwem moskiewskim. To jest pierwsza wojna 1492-1494 i druga wojna 1500-1503. I w pierwszej i w drugiej wojnie wojska litewskie przegrywają i traktaty są niekorzystne. I księstwo moskiewskie zabiera po tym drugim traktacie nawet, to jest tak zwany Bohowieszczyński traktat, bo podpisany święto Bohowieszczenie Preswiatej Bogorodzicy. 1/3 księstwa litewskiego, tego dużego terytorium, odchodzi do księstwa moskiewskiego. Więc te miejscowości, które są na skraju, one czują zagrożenie. I jednym z takich miejscowości jest Toropiec, w którym urodził się nasz bohater, czyli Mateusz X. Z Torobca do Wilna, tutaj na czerwono to jest Wilno, to jest 500 km, a z Wilna już do Supraśla to jest około 200 km, tak w linii prostej mniej więcej mapy współczesne wyznaczyły taką drogę. Więc tutaj już jest niedużo i on właśnie podróżuje. Mateusz X, jak słyszeliście, dlatego, że był 10 w rodzinie. I w tej książce jest półtorej strony napisane przez niego jego życiorysy. Tak? On pisze swój życiorys, to jest autobiografia. To jest bardzo piękny przykład słowiańskiej autobiografii, jedna z nielicznych takich autobiografii. Opisuje, że jego rodzice oraz większość z jego rodzeństwa wstąpiło do monasteru. Jego rodzice zostali mnichami, są ich imiona, są imiona wszystkich rodzeństwa. Niektórzy byli duchownymi, białymi, można powiedzieć, tak, mieli rodziny, a przy tym, no, o tym nie pisze o rodzinach, tak, ale mówi, że nie wstąpili do monasteru, a siostra była ihumenią w Torobcu w monasterze żeńskim, brat był też ihumenem w jednym z monasterów w Wielkim Księstwie Litewskim, więc bardzo bogobojna rodzina. I on pracował, Mateusz X jako X, on mówi, że on nie wstąpił do monasteru, nie został też duchownym. Chociaż tego do końca nie wiemy, dlatego że książkę napisał do 1507 roku, a potem już co dalej było, to nie wiemy. Są tego jakieś przypuszczenia. I więc taka rodzina, która naprawdę dużo osób blisko cerkwi wydała. I Mateusz X pracuje na dworze pisarza. Jest cała kancelaria Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prawdopodobnie na początku w Torobcu, potem przenosi się do Wilna i tam postanawia zrobić coś, czego nie było. Postanawia stworzyć księgę, w której będą zawarte i Pismo Święte, będą zawarte i przepisy liturgiczne i będą zawarte teksty liturgiczne. I według tego, co napisał w tej notce, on ofiarowuje to dzieło, a trzeba pamiętać, że w tamtym czasie księgi to były bardzo drogie rzeczy, bardzo, bardzo drogie, to kilkanaście albo kilkadziesiąt wsi można było za jedną książkę kupić. Za to, że ofiaruje to do tego miejsca, w którym zostaje, to on prosi o to, żeby go pochowano w tym miejscu i prosi, żeby za proskomidią wspominać jego i jego rodzinę. I są świadectwa późniejsze w Supraślu z XVII wieku, że jest właśnie on wpisany w pomiannik, że jest ta księga. Więc można przypuszczać, że on też żywot swój zakończył właśnie w Supraślu, więc jego szczątki też prawdopodobnie są gdzieś w Supraślu. Gdzie? Nie wiadomo. Ale to są już wszystko przypuszczenia, dlatego że ślad po tym ginie. I ta księga leży w Supraślu do połowy XIX wieku. Wiadomo, jaki jest czas, jest rozkwit monasterów w XVI wieku, potem jest okres Unii Brzeskiej i w XIX wieku rektor Akademii czy Seminarium w Rydze zabiera ją do Rygi, a następnie ona się znajduje teraz w Petersburgu, więc opuszcza terytorium dzisiejszej Polski. Natomiast czym ona się charakteryzuje? Ona jest duża. To jest 30x20, to jest takie trochę więcej niż A4 i to jest 545 kart. Jak widzicie, jest napisana bardzo starannie. Mateusz też jest autorem tych wszystkich ozdobień i ilustracji. To naprawdę jest fenomen taki, że jedna osoba, która i pisze, i rysuje, a też ma taką zdolność analityczną, i też umie to wszystko poskładać i zna się na liturgii. Widać, że on był bardzo wyszkolonym człowiekiem. Zawiera większość Starego Testamentu, nie cały Stary Testament, cały Nowy Testament. Czyli możemy sobie zobaczyć, jak po słowiańsku, jak nasi przodkowie w XVI wieku, co oni słyszeli. Bo my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, w przeciwieństwie do naszych braci rzymskich katolików, że my bardzo dobrze rozumiemy cerkiewną, znaczy umiemy przynajmniej czytać w języku cerkiewno-słowiańskim. Myślę, że też dobrze rozumiemy. A w tym czasie w Rzeczpospolitej urzędowy język to była łacina. To proszę mi znaleźć teraz Polaka, który przeczyta mi teksty z XVI wieku urzędowe. A my Wielkiego Księstwa Litewskiego, one były po słowiańsku pisane. Nie ma żadnych problemów. I księga Mateusza X, antologia Mateusza X, to jest najstarszy, autodatowany, czyli autor napisał, kiedy on to napisał, zrobił notkę biograficzną, zabytek cyrylicki z terenów dzisiejszej Polski. To jest coś niezwykłego. Co mamy? Ja jestem z Supraśla, żyłem tyle lat w Supraślu i o tym w ogóle nie wiedziałam. A to jest taki skarb, który możemy się naprawdę być dumni z tego, że on powstał, że byli tacy ludzie prawosławni, którzy to stworzyli i dla nas dzisiaj też jest dużą korzyścią. Dlatego, że raz, że są badania nad tym zabytkiem, jest porównywany język, różnego rodzaju badania. Rosjanie prowadzili też duży projekt na ten temat. Oni to nazwali Biblią, dlatego że ona się zaczyna od Biblii. Nasz projekt, który rozpoczął się w 2024 roku, mamy 5-letni taki grant przez nasze państwo sponsorowany. Jestem też jednym z realizatorów tego grantu, stąd też takie zainteresowanie i chęć przekazania tej wiedzy. My popatrzyliśmy na to ze strony trochę liturgicznej, co nas interesuje. Tam jest reguła monastyczna. To można przypuszczać, że jak on pisał to w Supraślu, to jest reguła supraska. Czyli widzimy, jak mnisi w XVI wieku, jak był ich urządzony rytm liturgiczny. I tam jest ciekawie, bo na przykład są święta wymienione, w których cały dzień jest świąteczny, a są święta, które na przykład do południa świętujemy, a potem idziemy do pracy. No i można zobaczyć, tak? Jak oni sobie w ciągu roku, jak igumen, jak jest taki bardzo piękny rozdział początkowo o tym, co igumen powinien robić, jak powinien trwać przy tradycji, jak powinien tą tradycję przekazywać, jakie są zasady opuszczania monasteru przez brać. No, monaster supraski był, pamiętajmy, że był perełką wśród monasterów i jego reguła była dosyć sroga i też to przyciągało mnichów. I wiemy, że też byli pustelnicy w monasterze supraskim, więc bogate dziedzictwo, myślę, że do dzisiaj ich modlitwy promieniują tutaj na nasze tereny i pomagają nam także się modlić. No i teraz może najmniej ciekawa rzecz, ale jak mamy powiedzieć o słowie, to co jest najważniejsze, to jest właśnie słowa. Dzisiaj jest niedziela jeszcze, więc troparion może nie tonu ósmego, który dzisiaj wypadł, ale tonu czwartego. Tak troszeczkę pozwolę sobie popracować z Państwa językiem cyrkowosłowiańskim, z Państwa językiem polskim i tak rozruszać troszeczkę umysłowo. Wiem, że godzina jest późna, ale może się troszeczkę uda. To jest tekst, który my przepisaliśmy z Mateusza 10. To jest po języku słowiańsku. To nie jest ten cyrkiewno-słowiański, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To jest na dole. Ja przeczytam teraz dwa teksty i proszę sobie na słuch wziąć. Współczesny tekst brzmi tak, który słyszymy co dwa miesiące średnio. Światłuje woskresienia propowiedź od angieła uwiedziewsza gospodnie uczennicy i pradnie osuждені отвергша, а постом хвалишися Глаголаху, і спровержися смерть, воскресе Христос Бог, дарує мирові велю милость. А зараз Матеуш 10. Світлує воскресіння проповідь, дуже подобно, значить, це буває так само, від ангела, увидівши Господня ученіця. Прародительно є осуждені отвергши, а постом хвалишися Глаголаху, i sprowierży się śmierć i woskresie Chrystus Bóg, daruje mirowi wielu miłość. Bardzo podobnie, prawda? Są nieznaczne różnice, ale te różnice są na naszą korzyść. Bo okazuje się, że jeżeli zaczniemy to tłumaczyć, to tam nie chodzi o uczniów, tylko o uczennicę, jeżeli sięgniemy do tekstu greckiego. I to jest z Ewangelii. Kto przyniósł wieść o zmartwychwstaniu? Toż nie uczniowie. Żeny mironosicy. Więc ten tekst, jak słyszymy troparion, to tam jest mowa o żenach mironosicach, o uczennicach pańskich, które przyniosły wieść o zmartwychwstaniu dla apostołów. No i teraz pierwsza właśnie kwestia to jest poprawne odczytanie tekstu. My tłumacząc, bo naszym zadaniem jest przetłumaczenie dwóch części z całego antologionu Mateusza 10, nie dotykamy Biblii, ale dotykamy reguł liturgicznych i tekstów liturgicznych i naszym zadaniem jest przez 5 lat to przetłumaczyć. To jest duży ogrom pracy, ale z Bożą pomocą jakoś na razie do przodu idzie, z pomocą także współczesnych technologii oczywiście. Bo dzięki temu, że mamy taki rozwój technologiczny, to możemy sięgnąć do tekstu w języku greckim, w języku innych językach, innych tłumaczeniach, popatrzeć na całym świecie, nie wychodząc z domu, nie jeżdżąc po bibliotekach. I to wszystko nam tutaj, jeszcze jak zaprzęgnie, jeszcze trochę pomoc AI, mamy takiej sztucznej inteligencji AI, to w tym momencie nam to pozwala troszeczkę nawet ładniej po polsku przedstawić. Światło ja, tak? Światła jest sedmica, jasny tydzień. To nam od razu jest skojarzenie. Ale Termin grecki, który tu użyty, już nie chcę wchodzić w szczegóły, oznacza także coś radosnego. Tak, że ta nowina była bardzo radosna, nie tylko jasna, tak, ale przede wszystkim radosna. No i teraz pierwszym zadaniem przed tłumaczem stoi to, żeby oddać te wrażenie, które tekst oryginalny wywarł na słuchaczach, to żeby tłumaczenie to samo zrobiło z nami, tak? Czyli z użytkownikami języka polskiego, żeby tak samo jak Grecy słuchają tego tekstu, tak samo żebyśmy my to samo odczuwali. Więc zachowując słowiańskie światła, tak? Czyli coś ze światłem związane, użyliśmy słowa promienna, czy promienista, promienna tutaj, tak? I to w języku polskim, bo my też może czasami nie znamy wszystkich znaczeń. Promienna to też jest odcień radości. Tak? I promień nam kojarzy się ze słońcem. Tak? Więc tutaj jest taki, to nie zawsze się udaje. Są teksty, na przykład, ja tak dygresję małą zrobię, są teksty, które nawiązują na przykład do imion świętych i do znaczenia tych imion. I po polsku to już jest słabo, bo święty Hilarion, tak? Nic dla nas Hilarion nie mówi, a Ilarionos, tak? Iwari po słowiańsku. Ilios to jest słońce, czyli Hilarion to jest właśnie promienisty, rający, tak jak słońce, tak? No to jeżeli jest to użyte w tekstach liturgicznych, to wtedy jest bardzo trudne, żebyśmy to wyłapali. No i tutaj jest, tak jak już powiedziałem, są te uczennice, tak? No i osuждение, tak? Prarodzicielnoje, tak? Współcześnie mamy pradziednieje, tak? Trzeba pamiętać o tym, że od tego XVI wieku ten cyrkiel słowiański, to on przechodził zmiany. To nie jest tak, że Cyryl i Metody, tak jak przetłumaczyli, to my tak samo mamy. Tak nie ma. Są... Znaczy nie każde wydanie, ale każde, jak gdyby są różne pokolenia. I teraz nawet teksty, które są wydawane w Rosji, one są bardziej zruszczane. I dla nas jest dużo większy problem, dlatego że my jako, nawet po polsku, polski jest bliższy temu XVI-wiecznemu czasami, tak? No prarodzicielnoje, tak? Prarodzicielnoje to łatwe, prarodziców, tak? To po polsku jest no, jeden do jednego, to już nie trzeba, tak? A pradziednieje? Pradziadów, tak? Albo pradawne, tak? No to już troszeczkę nie, tak? Właśnie o to chodzi, że to było tą klątwę prarodziców, tak? Że Adam z Ewą zostali wygnani z raju, to chodzi, tak? Więc to, no i tłumacz musi na tym popracować, tak? Musi to uwzględnić takie, czasami się udaje, czasami się nie udaje. No, druga kwestia właśnie to jest redakcja tekstu, czyli tam, proszę zobaczyć, promienną nowinę o zmartwychwstaniu uczennice pańskie otrzymawszy od anioła i odrzuciwszy klątwę prarodziców, wzniośle głosiła apostołom, śmierć została obalona i zmartwychwstał Chrystus Bóg, ofiarując światu wielką miłość. To jest jedno z przykładowych tłumaczeń. Ono jest praktycznie tak, jakbyśmy wzięli słowo do słowa, słowo do słowa, słowo do słowa. My jesteśmy trochę do tego przyzwyczajeni, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do cyrkiewu słowiańskiego. Ale to nie jest po polsku. Tak nikt po polsku nie powie. Po polsku powiemy tak. Kto? Co? Uczennice Pana co zrobiły? Otrzymawszy od kogo? Od anioła. Co? Promienną nowinę o zmartwychwstaniu. OK. I co jeszcze? Odrzuciwszy co? Klątwę prarodziców, co robiły? Wzniośle głosiły apostołom. Co głosiły? Śmierć została obalona i zmartwychwstał Chrystus Bóg, ofiarując światu wielkie miłosierdzie. I tu jest jeszcze kwestia, jest miłość, tak? Która nam się kojarzy z miłością, a po słowiańsku to jest bardziej miłosierdzie, tak? Czyli litość bardziej, byśmy taką, że Bóg ofiarował swoją litość dla świata. Więc przetłumaczenie to jest jedno, a żeby to brzmiało po polsku, to jest drugie. Bo my często jesteśmy przyzwyczajeni do języka cyrkiewno-słowiańskiego. A język cyrkiewno-słowiański, on był tworzony jako kalka języka greckiego. Jak popatrzymy sobie, Grekę weźmiemy i język cyrkiewno-słowiański, to można się uczyć starogreki. Bo tam jest słowo do słowa, dosłownie. I dlatego często kontekst jest bardzo ciężko uchwycić, bo po polsku tak się nie mówi. I to jest też problem, duży problem tłumaczeń tekstów cyrkiewno-słowiańskich, naszych liturgicznych. No dobrze, ale mamy jeszcze coś takiego, co czasami się pojawia, bo ci, co przepisywali albo tłumaczyli z greki, albo przepisywali kolejni przepisywacze, nie zrozumieli, o co chodzi. I to doskonale widać. I na przykład postawili przecinki nie tam, gdzie trzeba. Za 2-3 tygodnie, Wielką Sobotę, usłyszymy kanon w Łonoju Morskoju. Tak? I na Północnicy, przed samym Paschalnym, tak? W Łonoju Morskoju. To bardzo piękny kanon. O co tam chodzi? Weźmy pierwszy Irmos. W Łonoju Morskoju, skrywszy o drewle, tutaj współczesny tłumacz, redaktor zrobił przecinek, godnicie nam uczyciela podziemnego skrysza z pasjennych otrocy, no my jako otrokowicy, gospodziwi pojem, sławno, bo prosławi się. W Łonoju Morskoju to wiemy coś tam, tak? Falą morską, tak? Skrywszy o drewle. Coś tam dawno temu coś skryli, tak? Ukryli. No to my jeszcze to rozumiem. Gonicie nam uczyciela, ktoś coś gonił, męczył, tak? Podziemnego skrysza, jakiegoś tego co gonił, ktoś ukrył pod ziemią, tak? Z pasjennych otrocy, zbawionych młodzieńcy, ale my jako otrokowicy to są rodzaj żeński od młodzieńców, to będą dziewczyny, tak? Gospodzie wypoim, no to Panu śpiewamy, chwalebnie bowiem się wysławił. A teraz kwestia jest taka, że my powinniśmy to inaczej podzielić. I takie są Mateusza. Nie ma tego przecinka. W Łonoju Morskoju skrywszych od drewna gonicie nam uczyciela. I co to daje w tłumaczeniu? Tego, który niegdyś skrył prześladowcę tyrana, faraona, tak, w domyśle, falą morską, tak? Kto skrył? Pan Bóg skrył, tak? Czyli podmiotem jest tu Pan Bóg. I moglibyśmy zapisać, tak, że Boga, który niegdyś skrył prześladowcę tyrana falą morską, dzieci wybawionych wówczas, tak, czyli potomkowie tych Izraelitów, którzy byli wtedy wybawieni przez Boga, który przykrył falą morską faraona, teraz skryły tego Boga pod ziemią. Tak? Ale my, jak młode niewiasty, tak, otrokowicy, tu akurat jest to zastosowane, śpiewamy Panu, chwalemy się bowiem wysławił. O, taki jest sens tego wszystkiego. Tak? Takie odwołanie. Tak autor tego tekstu połączył przejście przez Morze Czerwone, przykrycie falą faraona, z tym, że ci, którzy wtedy zostali wybawieni, to oni teraz Chrystusa chowają pod ziemią. Tak? Mały przecinek, a zmienia znaczenie. No i jeszcze taki bardzo trudny tekst. To już jest tak, jak w Mateuszu 10 wygląda. To jest Irmos 5 pieśni kanonu Pięćdziesiątnicy. Ja tłumaczyłem kanon Pięćdziesiątnicy, zajęło mi to 2 miesiące. To jest napisane w Grece tekstem, znaczy stylem jambicznym. To jest coś niezwykłego w ogóle, bo tam jest wszystko przemieszane między nawet wierszami. Więc korzystałem z kilku opracowań, z różnych języków, żeby w ogóle jakąś tam namiastkę tego, żeby pojąć mniej więcej, o co chodzi. To jest jeden z najtrudniejszych tekstów, które u nas są na liturgii. No, powiem tak, że współcześni Grecy, oni tego nie rozumieją, co tam się śpiewa. No ale my spróbujmy coś zrobić i tutaj chciałbym pokazać to, co jest istotne, to w jaki sposób teksty liturgiczne u nas pracują, jeżeli my wiemy, znamy Pismo Święte. Bo to jest bardzo ważne. Bo to, że my przetłumaczymy, to jest jedno. Ale to tłumaczenia i dlatego one są takie piękne, dlatego że one się odwołują między sobą. Jeżeli my nie wiemy, że Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone, to nic byśmy z tamtego tekstu nie zrozumieli. Tak? O żadnym faraonie, nic o tym nie wiemy. Tak? No i tutaj zobaczymy na przykładzie tego Irmosu. I że stracha radzi Twojego priachom, Gospodzi, w oczrewie proroczeski i rodichom na ziemi duch spasienia, apostolska ja serca zjeżdzie czysta i wiernych prawdzie obnowlajeca, świetbo i mir za nie Twoje powielenie. Powiem tak, jeżeli ktoś czyta po słowiańsku psałterz, to połowę już coś słyszał. Połowę coś słyszał. Tak? I zaraz zobaczymy, jak ten tekst pracuje. Na początku określmy, skąd są źródła tego tekstu. A pierwszy fragment to jest z Księgi Izajasza. Jest praktycznie dosłownie, stracha radzi Twojego Gospodzie w oczrewie priachom. Tak? i że stracha to radzi Twojego Gospodzi, prejechom Gospodzi w czerwie, tak, proroczyski. I pobolechom i rodichom duch spasienia. Rodichom na ziemi duch spasienia, tak? Twojego. Jego, że sotworychom na ziemi, tak? I teraz tak, apostolskie serce zjeżdżę czyste, ja, tak? 50. psalm. Serce czysto zjeżdżę w nieboże, tak? Już na słuch nam się bierze, tak? I wiernych prawdzie obnowlajca, i duch prawie, praw obnowi w utrobie mojej, tak? To są bardzo bliskie. Na słuch nawet wzięte, tak? Świat, bo i mir, za nie Twoje powielenia. I teraz znowu wracamy do Izajasza. Za nie świat powielenia Twoje na ziemi. To też jest z juczni. Ten fragment jest brany, tak? Wielkopostnych jucznia. No i mamy w psalmie, tak? Wozwieszczaje powielenie. Powielenie Gospodnie. To będzie mi potrzebne do określenia terminologii. No i teraz mamy, na początku przetłumaczymy sobie źródła. Tak są te źródła przetłumaczone w... Tu są w psalterzu naszym warszawskim. Nie mamy jeszcze Starego Testamentu polskiego, prawosławnego, więc wziąłem tłumaczenie chyba z tysiąclatki. No i widzimy, że sporo tych tekstów nam... Sporo tekstu możemy wziąć, więc zabieramy się za tłumaczenie. Duch zbawienia, o Panie, poczęty w łonie proroków z powodu ich bojaźni przed Tobą i narodzony na ziemi, tworzy czyste serca apostołów i wprawdzie odnawia wiernych, bowiem Twoje nakazy są światłem i pokojem. Teraz, jak jeżeli popatrzymy na to, ile jest tutaj frazeologii biblijnej, to zobaczcie, że no, nawet te apostołów można było i proroków też wstawić, że to są te słowa biblijne. To są praktycznie cały tekst jest zaczerpnięty z Biblii. Cały tekst, tak? I teraz ja już nie chcę pokazywać się, gdyby co jest w tym 26 rozdziale Księgi Izajasza, o czym on tam mówi, tak? 50 psalm znamy, tak? I on też jest między tropariami, przy troparionach trzeciej godziny, tak? Kiedy Gospodzie przesłuchał Twojego ducha, tak? I tam właśnie jest serce czysto zrzeźbione w nieboże, tak? I to tym koresponduje. Z jednym takim bardzo ważnym tekstem, który też słyszymy często na panichidach, kiedy duchowny wygłasza tą modlitwę: Boże duchowi wsiakie opłoci, śmierć poprawy, diabeł prawdziwy i żywot miru swym darowałem. Sam Gospodzie, pokoju duszu co przy chrab Twoich, w mieście świetle, w mieście zwłacznie, w mieście pokojnie, tak? A to jest wzięte z psalmu, tak? Pan pasterzem moim, na wodzie pokojnym hospitamia, tak? Czyli my prosimy Boga, żeby naszych zmarłych duszę umieścił tam. O tym miejscu, w którym mowa w psalmie jest. I teraz dla osoby, która to dobrze zna, to te słowa od razu korespondują z tym psalmem. Od razu wiemy o jakie... I tam cały psalm mówi o tym, jakie to są miejsca, tak, że Pan jest pasterzem właśnie. My odsyłamy swoich zmarłych pod dobrą opiekę. Tak? I to właśnie, to wszystko bardzo koresponduje w tekstach liturgicznych. I to jest bardzo piękne, co mamy w cerkwi. To jest niespodziewane. Ale do tego trzeba być wykształconym troszeczkę, ale przede wszystkim oświeconym Duchem Świętym. Bo to jest czasami tak, jak ja kiedyś pamiętam, miałem trudność z jedną lekturą lalki Bolesława Prusa, nie mogłem przeczytać. Wszystko czytałem, ale lalki, to dla mnie historia nie odpowiadała. Próbowałem na wiele sposobów i w końcu poszedłem do mojego taty, mówię: tata, mówię, słuchaj, nie dam rady tego przeczytać. Do matury się chyba nie przygotuję, nie dam rady tego przeczytać. On powiedział bardzo mądre słowa, które mi na długo zapadły w pamięć. Mówi: ja cię rozumiem, trzeba wykazać zrozumienie do swoich dzieci, tak? Ale słuchaj, jak to jest część literatury światowej, będziesz w towarzystwie, powiedzą ci o Wokulskim, o Łęckiej i tak dalej, to będziesz wiedział, o co chodzi. Tak? No rzeczywiście tak jest. Tak? Jeszcze Rzecki. Bardzo, to najlepsza postać, która dla mnie jest akurat. Więc tak samo jest tutaj. Nawet jeżeli przetłumaczylibyśmy całe nabożeństwo na język polski i zaczęlibyśmy służyć we wszystkich cerkwiach w języku polskim, ale nie mamy znajomości Pisma Świętego, to bardzo mało zrozumiemy. Będziemy rozumieli pojedyncze słowa, ale tych wszystkich konotacji, tych wszystkich odniesień, tego wszystkiego, całego tego bogactwa, my to wszystko utracimy. No ale z drugiej strony, jeżeli już to wiemy, no to wtedy jest łatwiej też zrozumieć, jeżeli mamy teksty, teksty w języku zrozumiałym. I dlatego trzeba sięgać. Jest naprawdę bardzo dużo tekstów. Ja tu sobie przyniosłem. Jest Ewangelia wydana w języku polskim, jest Apostoł w języku polskim, jest Psał też w języku polskim. No i mamy jeszcze coś takiego, poprzedni nasz projekt to jest Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej, czyli jeżeli nie wiemy, co dane słowo znaczy, to możemy do tego sięgnąć. Słownik jest w internecie, dostępny, ogólnodostępny jest, no a te teksty można nabyć, tak? I one są, to jest nasze tłumaczenie. I dla nas czasami jest to, że my musimy raz, że wyłuskać właśnie takie konotacje i skorzystać z tych tekstów, które mamy, żeby to korespondało ze sobą. Bo można oczywiście wziąć i sobie przetłumaczyć, jak się chce. Ale jeżeli my przetłumaczymy tak, jak już tutaj, jak my będziemy czytać, a kolejne pokolenia, my to jeszcze może nie będziemy tak dużo po polsku czytać, ale kolejne pokolenia już będą po polsku czytać, to im też to musi korespondować. To musi korespondować. Dlatego tłumaczenie tekstów jest takie bardzo trudne. Bo jeżeli dobrze się do tego zabieramy, to naprawdę to wymaga nie tylko dobrego przygotowania językowego, ale przede wszystkim bardzo dobrej znajomości Pisma Świętego i tego, o co tam rzeczywiście w teologii chodzi. Są na przykład teksty, które odwołują się do Pism Świętych Ojców. Jeśli otwiera pisma Grzegorza Teologa na przykład, tak? I to, co będziemy na Paschę słyszeli, Woskresienia Dzień, tak? To tam też jest, tak? Jak na Rożestwo Chrystowo to też jest, tak? Jan Damasceński praktycznie jeden do jednego wziął z pism i ułożył z tego kanon. I to trzeba wiedzieć. I to trzeba o tym... To powoduje, że to jest właśnie takie bardzo piękne i bardzo bogate. I mogę powiedzieć tyle, że ja jestem w tekstach liturgicznych już ponad 20 lat i ciągle coś Pan Bóg przede mną odkrywa. Ciągle jest coś niezwykłego. Na to, że ostatnimi czasy odkrył Mateusza 10, dla mnie osobiście to jest w ogóle cud. Bo być tak blisko i nie wiedzieć o tym, tak? że taka piękna księga jest, która też pokazuje nam, to jest, praktycznie możemy dotknąć naszych przodków z XVI wieku tutaj mieszkających. Oni tym się posługiwali, tak sprawowali nabożeństwa, tak mieli rok liturgiczny ułożony, bardzo podobnie jak my. I takie teksty, które słyszeli, to my też możemy teraz sobie przetłumaczyć i zrozumieć to, co oni też rozumieli. I na zakończeniu cytat ze świętego Izaka Syryjczyka. Oddaj się studiowaniu troparionów i psalmów, jak również pamięci o śmierci, nadziei na przyszłe dobra, gdyż wszystko to pomaga skupić umysł i nie pozwala mu na błądzenie myślami. Oddaj się rozważaniom o życiu przyszłym, pamięci o Bogu i poznaj dobrze znaczenie troparionów, czyli tekstów liturgicznych.
Wykład w Radiu Ortodoksja.